Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
I mój gość w Warszawie, Krzysztof Czabański, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu do spraw przygotowania reformy mediów publicznych. Witam.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, dość długo pan czekał na swoją nominację, na powołanie. Nawet pojawiały się spekulacje, że pan i pan minister Jacek Kurski mieliby zajmować się reformą w mediach. Pan to dementował, tak?
Tak, a dlaczego pani sądzi, że długo?
Znaczy długo, bo wcześniej powołano sekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.
To sprawy, tak, ale to były sprawy formalne związane z tym, że pełnomocnika, tak jak pani mówi, pełnomocnika rządu musi powołać rząd na swoim posiedzeniu, a posiedzenie było tydzień temu we wtorek. W związku z tym od razu, kiedy było to powołano, a reszta to jest procedura, tak, a sekretarzy stanu powołuje premier na wniosek ministra, więc to się odbywa szybciej, czy pod sekretarzy stanu.
Ale, od czasu...
Ale to czysta formalność.
Formalność. Tak? Rozumiem, że pan minister Jacek Kurski nie będzie zajmował się mediami.
Nie, w jego kompetencjach, ja już to mówiłem publicznie, w jego kompetencjach nie ma mediów. Jego kompetencje to jest głównie przegląd taki strukturalny zarówno ministerstwa, no, to co wyznaczył mu minister Gliński.
Już sporo pan powiedział o nowej ustawie medialnej. Ma ona wejść w życie najpóźniej w styczniu.
No, w życie to może najpóźniej od 1 lutego. W styczniu, mam nadzieję, że nie później niż w styczniu, będzie procedowana w parlamencie.
Chcą państwo przekształcić media publiczne w narodowe, ale rozumiem, że szyldy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej i regionalnych rozgłośni pozostają.
Przepraszam, pozostają rozgłośnie, znaczy, i telewizja.
Tak,
ale to pani pyta.
Pytam
pani pytania.
Pytam o nazwę Polskie Radio i Telewizja Polska pozostaje.
Oczywiście, tak, to się nic nie zmienia. Na dodatek nie zmienia się struktura tych mediów. To znaczy nie tylko one pozostają ich nazwy, ale również te układy wewnętrzne, bo jak pani wie, telewizja jest jednym organizmem, mimo że ma oddziały terenowe, a radio publiczne dzieli się na tak zwane radio duże, jak się przywykło mówić, a i stacje regionalne publiczne, które są autonomiczne.
I tak pozostanie.
I tak pozostaje, tak.
Media publiczne mają realizować misję, która została opisana w ustawie o radiofonii i telewizji. Czy chcą państwo na nowo zdefiniować tę misję?
Generalnie tak, tylko troszeczkę chcemy ją doprecyzować czy rozszerzyć w pewnych fragmentach. Głównie chodzi nam o większe zwrócenie uwagi na edukację, w tym edukację historyczną i realizację polityki historycznej oraz na sprawę promocji kultury jako takiej i promocji polskiej kultury w świecie.
Czy regionalizm też wejdzie do misji?
Tak, oczywiście, ale on zawsze był.
Czyli będzie nacisk na regionalizm również w rozgłośniach regionalnych, jak rozumiem.
No to jest
oczywiste.
On zawsze był w radiu w różnym aspekcie, czy od czysto takiego informacyjnego poprzez pokazywanie na przykład kultury, tak, regionalnej. Także to akurat radio, jeśli chodzi o realizację misji, w moim przekonaniu radio zwykle czy w przeważającej mierze zachowywało się bardzo dobrze. To, co mogło budzić, ale czasem jakieś wątpliwości czy uwagi, dotyczyło pewnego naskórka politycznego, informacji politycznej, kwestii obiektywności w tej informacji. Ale to wiemy, że w radiu najważniejsza jest kultura i ona zawsze była obecna. Z nią się bardzo źle stało w telewizji, ale to jest osobny temat.
Będzie powołana Rada Mediów Narodowych. To będzie taka grupa 5 osób? Czy więcej będzie osób w tej radzie?
Znaczy w tej chwili, w tych założeniach, które mamy przyjęte, bo proszę wziąć pod uwagę, że to jest projekt, który jest w projekcie i dopiero to, co się wyłoni z projektowanego projektu, trafi do parlamentu, gdzie będzie projektem i będzie nad tym praca i jaki będzie efekt końcowy przesądzić w tej chwili.
Ja to rozumiem, tylko że pan zna ten projekt projektu.
Tak, ten projekt projektu znam rzeczywiście, choć on nie jest jeszcze skończony, więc on też może ulec pewnym modyfikacjom. Ale owszem, jest założenie takie, że podobnie jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, powstanie Rada Mediów Narodowych, na tej samej zasadzie będzie wyłoniona i będzie tak samo liczebna, czyli to będzie 5 osób wyłonionych, 2 osoby będą wyłonione przez Sejm, 1 przez Senat i 2 osoby przez pana prezydenta.
Czyli tutaj no w jakiś sposób od polityki trudno będzie uciec, panie ministrze.
A w Krajowej Radzie Radiofonii też i Telewizji pani uciekła od polityki.
Ale państwo chcą.
Nie ma, nikt nie wymyślił. To nie do końca jest tak z tym, co chcemy, czy nie chcemy. Zaraz powiem pani dlaczego. Dlatego, że tak, po pierwsze nikt nie wymyślił innego mechanizmu powoływania władz mediów publicznych niż mechanizm polityczny. I on od początku były powoływane dzięki temu mechanizmowi. Proszę spojrzeć na całą historię mediów publicznych od momentu, bo już nie mówię o wcześniejszym okresie, kiedy był Radiokomitet, prawda? Ale proszę spojrzeć na to od momentu likwidacji Radiokomitetu i powstania osobnych spółek, tak, mediów publicznych. To ten mechanizm od początku był polityczny, bo taki był tryb właśnie, jak wspomnieliśmy, wyłaniania, choć były pewne tam różnice, bo tam wyłaniano na pewne okresy czasu. Byli członkowie, którzy mieli kadencję 6-letnią, byli tacy, którzy mieli 2-letnią. Była pewna rotacja przez jakiś czas stosowana, bo później to ujednolicono, jak pani wie. Więc mechanizm od początku był polityczny i tak naprawdę pojawiały się wprawdzie w przestrzeni publicznej pomysły, żeby on był inny, ale to były pomysły, które nie spełniały jednego warunku. Otóż takiego, żeby ci, którzy rządzą mediami publicznymi, w jakikolwiek sposób jednak odpowiadali przed obywatelami za to, co robią w tych mediach. Mechanizm polityczny zakłada i gwarantuje to, że obywatele co jakiś czas jednak wystawiają rachunek politykom, o czym się władza przekonała boleśnie niedawno, poprzednia władza. I jednym z pozycji tego rachunku jest również jakość mediów publicznych. Jeżeli każdy inny sposób wyłaniania władz z tych, które zostały zgłoszone, on tego nie zakładał, najczęściej były to pomysły zmierzające do tego, że środowiska pewne twórcze najczęściej mają mieć głos decydujący przy wyłanianiu tej władz mediów publicznych, tyle tylko, że później odpowiadają tylko przed Bogiem i historią.
Czyli to nie będzie tak, że kandydatów na dyrektorów tych mediów będą przedstawiały środowiska twórcze?
Będziemy jako rada, a jak ta rada powstanie, to ta rada będzie wyłaniała szefów poszczególnych mediów, kierując się również być może konkursami. Nie wiem, to będzie już decyzja tej rady. My tworzymy tylko pewne zręby prawne, tak? Ta rada sama określi, czy na przykład będzie stosować konkursy, w których będzie wyłaniać szefów tych poszczególnych mediów, ale nie wyobrażam sobie, niezależnie od formy, jaką ta rada przybierze w polityce personalnej, nie wyobrażam sobie, żeby nie stosowała kryteriów profesjonalnych.
Panie ministrze, mamy pewien problem z abonamentem i opłatą audiowizualną. Mówię, bo, ponieważ pan zapowiadał, że od
no nie
lutego...
Tylko panie, to trochę osób zalega, bardzo dużo nie płaci.
Znaczy ja nie zalegam, od razu mówię.
Okej, okay, dobrze.
Panie ministrze, tylko chodzi o to, że pan zapowiada, że wprowadzi pan, nie pan, tylko państwo wprowadzi opłatę audiowizualną od lutego, a właściwie co mają zrobić uczciwi ludzie, którzy zwykle płacili abonament w styczniu za rok z góry, bo otrzymywali pewną bonifikatę?
Jest to jedna z tych spraw, których jeszcze w tym projekcie nie mamy rozstrzygniętych. Skłaniamy się do koncepcji wprowadzenia tak zwanej składki audiowizualnej. Tą nazwą chcemy podkreślić, że jest to jakby składanie się na wspólną własność, także że media publiczne są naszą wspólną własnością, ale mniejsza o semantykę, bo ona może jest tutaj drugorzędna. Najważniejsze jest to, że ta składka będzie o ponad połowę mniejsza niż do tej pory. I mniej więcej około 9-10 zł miesięcznie w tej chwili, jak pani wie, jeżeli płacimy w trybie miesięcznym, to jest ponad 21 zł miesięcznie stanowi abonament. Musimy rozstrzygnąć parę rzeczy szczegółowych w tym okresie przejściowym. Między innymi to, o czym pani powiedziała, ten typ sytuacji. Musimy też znaleźć jakieś wyjście dla osób, które zalegają z opłatami radiotelewizyjnymi, dlatego że zawierzyły kiedyś poprzedniemu rządowi, że nie trzeba płacić tego. Premier, który do tego wzywał, wyjechał do Brukseli, a ludzie z długami zostali.
Czyli nie powie pan...
Jest parę problemów do rozwiązania. Być może zastosujemy pewne okresy przejściowe, ale jeszcze nie potrafię pani na to pytanie precyzyjnie.
Czyli w styczniu właściwie będziemy płacili abonament jeszcze?
Chyba, że uda nam się wprowadzić tą ustawę w grudniu, co jednak wydaje mi się w tej chwili mało realne. Ona w grudniu jest szansa, że ona trafi do parlamentu po to, żeby parlament zaczął ją rozpatrywać, ale żeby wyszła w życie od stycznia jest to mało.
No i też trzeba się porozumieć z dostarczycielami energii, prawda? Żeby oni to na swoim rachunku też umieścili.
Nie wiadomo, czy przybierzemy ten wariant, dlatego że prace studyjne do tej pory nad zmianą tej sposobu jakby płacenia były prowadzone od wielu lat w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz częściowo w Ministerstwie Kultury, tym poprzednim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I one poszły w innym kierunku. One poszły w efekcie w kierunku opłaty audiowizualnej przy picie i cicie oraz przy uwzględnieniu tego, że rolnicy są w krusie. Z tym, że to były prace studyjne, eksperckie, ale bez propozycji konkretnych zapisów ustawowych, a ten brak tego projektu, już takim właśnie projektu ustawowego, wynikał, jak mi powiedział przewodniczący Dworak, z tego, że po prostu nie było woli politycznej ówczesnego rządu, żeby cokolwiek tutaj naprawiać. A ja przypominam, że przez to, że ta opłata jest praktycznie w tej abonamentowa, jest w tej chwili no, w bardzo mizernym stanie ten abonament radiotelewizyjny, no to i kondycja finansowa poszczególnych publicznych jest zła.
Ale pan by się skłaniał przy tej opłacie przy picie i cicie, czy też przy rachunku?
W tej chwili głównym argumentem na rzecz tej opłaty, znaczy główne argumenty są następujące. Po pierwsze są te głębokie czy tam analizy eksperckie gotowe i wskazujące na to, że to jest niezły sposób, mówię, przygotowane swojego czasu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To jest pierwsze. Drugie, mam zapewnienie przewodniczącego Dworaka, że ten kierunek jakby zmian w opłatach audiowizualnych był przez nich konsultowany w Komisji Europejskiej i jakby uzyskał wstępną aprobatę, co jest ważne, bo w tego typu sprawach, jak pani wie, jest wymagana notyfikacja Brukseli. No i trzeci argument nie do pogardzenia, a być może w ogóle decydujący, to jest to, że nie ma lepszej bazy danych o obywatelach jak urzędy skarbowe, czyli jak PIT-y, CIT-y, jeśli chodzi o firmy, i KRUS, jeśli chodzi o rolników.
Trudno się nie zgodzić. Krzysztof Czabański, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnomocnik rządu do spraw przygotowania reformy mediów publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie pani i państwu. Miłego dnia życzę.
Dziękujemy.